Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. Odbudowa służby zdrowia, polityka mieszkaniowa i energetyczna to tematy poruszone podczas konwencji partii Porozumienie. Formacja zapowiada przedstawienie wkrótce kompleksowego programu dla Polski. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
W czasie konwencji głos zebrali politycy i działacze Porozumienia. Przedstawiony został zarys pomysłów i najważniejsze hasła. To między innymi zielony konserwatyzm, przebudowa ochrony zdrowia, rozwój technologiczny i konserwatywne wartości. Lider Porozumienia Jarosław Gowin zaznacza, że chce budować szerokie środowisko nastawione na promowanie wolności gospodarczej, państwa obywatelskiego i samorządnego. Wicepremier podkreślił, że program jego formacji będzie odpowiadał na wyzwania, jakie staną przed nami po pandemii.
W pewnym sensie musimy wymyśleć świat na nowo, od nowa wymyślić Polskę, od nowa wymyślić polską centroprawicę. Jak nadać nowy blask takim słowom jak konserwatyzm, chrześcijańska demokracja czy centroprawica? Jesteśmy konserwatystami. Wiemy, że dobrą przyszłość buduje się na fundamencie tradycji. Tą tradycją, za którą się opowiadamy, jest tradycja wskazana nam przez świętego Jana Pawła II. Tradycja Polski Jagiellońskiej, Polski wielu narodów, wielu kultur i wielu religii. Polski dumnej z siebie, a jednocześnie otwartej i tolerancyjnej.
W czasie konwencji głos zabrała posłanka niezrzeszona Agnieszka Ścigaj, która ma się włączyć w pracę nad propozycjami, które mają być zrealizowane w ramach Funduszu Odbudowy. Na maj Porozumienie zapowiada kongres programowy. Wcześniej w różnych miejscach Polski ma się odbyć 13 konwencji programowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją w obronie dyrektora jednego z łódzkich liceów, który sprzeciwił się symbolowi tzw. strajku kobiet. Dariusz Jakubek przyjął regulamin, który zakazuje używania w awatarach na platformie do nauki zdalnej oznaczeń nawiązujących m.in. do organizacji politycznych, w tym m.in. czerwonej błyskawicy, symbolu strajku kobiet. W odpowiedzi na to prezydent Łodzi zawiesiła dyrektora. W uzasadnieniu czytamy, że decyzja zapadła w związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela. Z takim tłumaczeniem nie zgadza się Nikodem Bernaciak z Instytutu Ordo Iuris. Ekspert wskazał, że przyjęty regulamin miał na celu zachowanie apolityczności szkoły.
Intencją dyrektora Jakubka nie było narzucenie uczniom swoich poglądów, ale powstrzymanie się uczniów od głoszenia jakichkolwiek poglądów politycznych, których miejscem eksponowania nie jest szkoła. Niezależnie od tego, czy symbolika ta wiązałaby się z ochroną wartości konstytucyjnych, taką jak życie od samego poczęcia, czy z atakiem na tę wartość, symbolika ta nie powinna być eksponowana podczas lekcji.
W obronie dyrektora łódzkiego liceum stanął m.in. szef Ministerstwa Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek. Polityk skierował zawiadomienie do prokuratury o możliwym przekroczeniu uprawnień przez łódzki ratusz. Petycję w obronie Dariusza Jakubka można podpisać na stronie wobroniedyrektora.pl. Zbiórkę prowadzi Instytut Ordo Iuris. Trwają badania kliniczne nad skutecznością stosowania amantadyny w leczeniu COVID-19. Lek wykazuje działanie przeciwwirusowe i może hamować zakażenie komórek układu oddechowego. W przeszłości amantadyna była stosowana w leczeniu grypy i choroby wywołanej przez wirus SARS. Skuteczność preparatu sprawdzają m.in. badacze pod kierownictwem profesora Konrada Rejdaka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadzą oni badania na populacji osób z łagodnym przebiegiem koronawirusa, leczonych ambulatoryjnie.
Mamy już pierwszych pacjentów, którzy zgłaszają chęć udziału i rzeczywiście jest to zachęcające, że wiele osób wyraża zainteresowanie udziałem. Jest to taki projekt, który ma uzupełniać i rekompensować te trudności obecne, gdzie mamy, jak wiadomo, bardzo przeciążone placówki medyczne, więc chcemy uzupełniać pomoc chorym właśnie w ten sposób. No i te obserwacje pokrywają się z tym właśnie doświadczeniem, który opisaliśmy w literaturze światowej jako pierwsi, że pacjenci, którzy przyjmowali ten lek, bardzo łagodnie przechodzili chorobę mimo poważnych czynników ryzyka.
Amantadyna to lek stosowany w leczeniu schorzeń neurologicznych, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego i ostrego uszkodzenia mózgu. Pierwsze wyniki badań w sprawie skuteczności amantadyny w leczeniu koronawirusa mają być dostępne w ciągu 2 tygodni. A w sobotę zakażenie COVID-19 potwierdzono u ponad 15,5 tysiąca kolejnych osób. Zmarło 616 chorych. Działacze pro-life podkreślają, że aborcja farmakologiczna może prowadzić do śmierci kobiet. Potwierdzają to także eksperci. Taki przypadek nastąpił w Argentynie, która dopuściła tak zwaną aborcję do 14 tygodnia ciąży. Nie żyje 23-letnia propagatorka zabijania dzieci nienarodzonych, która zażyła preparat wywołujący poronienie. Spowodowało to poruszenie. Środowiska lewicowe w tym kraju podnoszą, że kobieta nie zmarła wskutek tak zwanej aborcji, ale błędu lekarskiego. Sprawę ma zbadać prokuratura. Także w Polsce trwa nachalna promocja tak zwanej aborcji farmakologicznej. Zwraca na to uwagę Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia. W jej ocenie środowiska aborcyjne mają określony cel, nie martwią się o los kobiet.
I z jednej strony trwa bardzo nachalna promocja tego typu działań, a z drugiej strony środowiska te tylko czekają na to, aż któraś kobieta umrze. Aż któraś kobieta umrze wskutek właśnie tej aborcji farmakologicznej, bo będą mogły wtedy pokazać na nią palcem i powiedzieć, widzicie, to jest wasza wina, tak? Wasza, czyli kościoła, pro-liferów, PiSu, to jest wasza wina, bo aborcja nie była legalna. Ale już ani słowem się nie zająknął, skąd ta kobieta te tabletki miała, tak? Od kogo się od nich dowiedziała.
Warto zauważyć, że środowiska aborcyjne podejmują różnego rodzaju działania, aby promować zabijanie nienarodzonych dzieci. We wrześniu ubiegłego roku odbył się, i tu uwaga, tak zwany Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. Magdalena Guziak-Nowak przypomniała, że kobiety w Polsce były wówczas namawiane do tego, aby zamawiać za granicą 2 zestawy do przeprowadzenia tak zwanej aborcji farmakologicznej. Jeden dla siebie, a drugi na przykład dla koleżanki. Posiedzenia sądów rozpatrujących skargi na decyzję komisji weryfikacyjnej mogą być wkrótce jawne. Przewiduje to poprawka do noweli procedur cywilnych i administracyjnych, którą w minionym tygodniu przyjęła Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Obecnie wszystkie skargi na decyzję komisji weryfikacyjnej są rozstrzygane w niejawny sposób. Dzieje się tak od momentu wejścia w życie przepisów o możliwości niejawnego rozpatrywania spraw przez sądy administracyjne w związku z obostrzeniami epidemicznymi. Wiceminister Sprawiedliwości i przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta wskazuje, że w efekcie nie można się zapoznać z uzasadnieniem decyzji sądów.
Zasłaniając się pandemią, sądy administracyjne za zamkniętymi drzwiami bez uzasadnienia rozstrzygają sprawy Komisji Weryfikacyjnej. Na przykład sprawy Nowakowskiej o 16. Do dzisiaj nie wiemy, dlaczego sąd nie uznał miażdżących argumentów komisji w tej sprawie i ta poprawka gwarantuje, że po pierwsze będą rozprawy, ale z drugiej strony każdy zainteresowany będzie mógł je śledzić w internecie, czyli dokładnie tak, jak transmitowane są prace samej komisji weryfikacyjnej. I nie widzę przyczyny, żeby sędziowie, którzy w tych sprawach rozstrzygają, nie mieli prezentować przed właśnie opinią publiczną tego, co myślą o decyzjach komisji, żeby przedstawiali publicznie swoje decyzje, tak jak robi to komisja weryfikacyjna.
Głosowanie nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego wraz z poprawkami zaplanowano w Sejmie na najbliższy wtorek. Coraz mniej Polaków decyduje się na wyjazd za granicę w celu podjęcia prac sezonowych. Nasi rodacy rezygnują m.in. ze zbioru szparagów w Niemczech. Tego typu praca stała się dla Polaków nieopłacalna, o czym napisał jeden z niemieckich portali. Na sytuację wpłynęła też epidemia koronawirusa. Profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, zauważa, że czynników, które zatrzymują Polaków w kraju, jest kilka. Ekspert zwraca uwagę m.in. na poprawę jakości naszej gospodarki i najniższe bezrobocie w Europie. Niechęć do wyjazdów do Niemiec, jak podkreśla profesor, jest spowodowana coraz lepszymi warunkami pracy w Polsce.
Polacy mają lepsze warunki już od kilku lat do zarabiania, do posiadania stałych, stabilnych stanowisk pracy. Poza tym nasze bezrobocie, proszę Państwa, jest na najniższym poziomie w Europie. I to są wszystkie czynniki, które pokazują, że dzięki dobrze funkcjonującej gospodarce my nie potrzebujemy wyjeżdżać i zarabiać przy jakichś takich pracach stosunkowo podrzędnych.
Obecnie prace sezonowe w Niemczech podejmują głównie obywatele z Rumunii. W tym roku płaca minimalna u naszych zachodnich sąsiadów wynosi 9,5 euro brutto za godzinę. Politolog profesor Mieczysław Ryba zauważa, że Rosja testuje dziś władze Stanów Zjednoczonych, jedność Zachodu oraz siłę państwa ukraińskiego. Do tego służą tradycyjne metody. Politolog wymienia tu m.in. eskalowanie napięcia, tworzenie wojny nerwów oraz obserwowanie reakcji innych. Polska znalazła się w tej przestrzeni. Rząd w Warszawie po reakcji Stanów Zjednoczonych wydalił kilku rosyjskich dyplomatów. Rosja z kolei zapowiedziała wydalenie 5 polskich dyplomatów. Profesor Mieczysław Ryba zauważa, że władze w Moskwie konsekwentnie chcą powrócić na swoje terytoria sowieckie.
Jeśli nie wprost w sensie zagarnięcia terenów i przyłączenia do swojego państwa, to w sensie destabilizacji i kontroli danego terytorium. Dlaczego teraz jest nowa próba, nowy etap tego działania? Ponieważ zmieniła się władza w Stanach Zjednoczonych. Rosja wiedziała, jak zareaguje Trump. Wiedziała, że jest tutaj jednoznacznie ostry. Natomiast Joe Biden, jak wiemy, i w sensie zdrowia, i w sensie różnych deklaracji, zachowuje się tak niejednoznacznie, więc trzeba go przetestować. Trzeba też zobaczyć, tak myślą Rosjanie, jaka jest jedność Zachodu, ponieważ Niemcy chcą budować Nord Stream, Francuzi chcą mieć dostęp do złóż mineralnych Arktyki. Testuje też siłę państwa ukraińskiego po tych lockdownach.
Politolog dodał, że Rosja dąży do tego, żeby Zachód zaakceptował aneksję Krymu i podwójny statut Donbasu. W perspektywie czasu umożliwi to Rosji dalsze przesuwanie się na Zachód. Rosja gromadzi dziś swoje wojskowe siły na granicach wschodnich Ukrainy. Spowodowało to napięcia na linii Moskwa-Kijów. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.